koty i inne kłopoty.
Kleszcze są chyba najbardziej znienawidzoną grupą zwierząt, nawet bardziej chyba niż komary, które w przeciwieństwie do tych pierwszych na szczęście w naszym klimacie nie przenoszą żadnych chorób. Kleszcze nie są owadami, należą do gromady pajęczaków i podobnie jak świerzbowiec, powodujący znaną chyba wszystkim chorobę skóry, są roztoczami. Audycja jest oczywiście nadawana na żywo, to tak gwoli ścisłości, więc jeśli macie jakieś pytania dotyczące waszych zwierząt, zapraszam do kontaktu 618-654-654. Jeżeli natomiast nie jesteście zbyt odważni, zapraszam do zadawania pytań na mojej stronie na Facebooku. Wystarczy wpisać w lupkę na fejsie psy, koty i inne kłopoty, Zuza Ogrodowczyk. Liczę też oczywiście na wasze pomysły na tematy. No i mamy telefon. Jestem ciekawa, czy to faktycznie w sprawie audycji. Tak, słucham. Halo?
Witamy w serwisie SMR.
O, chyba jednak nie. A drugi telefon. Tak, słucham. Halo? Halo, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marek przy telefonie.
Dzień dobry, panie Marku.
Córka ma labradorkę 8-miesięczną.
Tak.
I tak w cudzysłowie powiem, zachowuje się jakby miała ADHD. Jak zobaczy kota, ktoś przyjdzie. My wrócimy do domu. No strasznie się cieszy. Nie umiemy jej, żeby ona grzecznie się zachowywała przy przyjściu gości, przy spotkaniu kota na spacerze.
Dobrze.
Już próbowaliśmy różne tam przytrzymywanie stopą łapy i takie tam jakoś, no nie umiemy, nie popuszcza.
Rozumiem, dobrze. To już panu odpowiadam na antenie, ja się z panem, panie Marku, rozłączam. Bardzo dziękuję za telefon. Jeżeli chodzi o labradory, to faktycznie są psy, które mają troszeczkę w genach zapisane takie lekkie ADHD, tym bardziej w przypadku młodych 8-miesięcznych psów. Zasady są, można powiedzieć, proste, ale też trudne. Po pierwsze, najważniejsze, żeby z psem się starać nie witać. Czyli jeżeli jest w domu chociażby jedna osoba, która będzie się z nią witała, to będzie jej trudno przezwyciężyć chęć skakania, świrowania, no i po prostu gdzieś tam skakania na nas. Staramy się za każdym razem, kiedy przychodzimy, dać jej coś dobrego do zjedzenia, czym będzie mogła się zająć na dłużej. Nie jakże smakołyk, czy jakiś kawałek mięsa, który ona połknie, tylko najlepiej, żeby to było coś dużego do gryzienia. I na rynku są różnego rodzaju gryzaki. Może to być na przykład jakieś ścięgno wołowe, może to być jakaś skóra wołowa, może to być poroże, róg, albo może być to w przypadku gości na przykład coś takiego mniej intensywnie pachnącego jak ser himalajski. I wtedy jak przychodzicie do domu, to po prostu dajecie jej takiego gryzaka. Inna rzecz jest też bardzo istotna, żeby tych gryzaków ona w przeciągu dnia miała zapewnionych około 4. I to 4 taki, którymi będzie się zajmowała około 5 do 15 minut. Dlaczego? Dlatego, że gryzienie, rzucie, lizanie i też niszczenie czasem dla psów jest bardzo uspokajające. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby zapewniać psu zarówno właśnie takie gryzaki, które on będzie gryzł, jakieś rzeczy do wylizywania, czyli kongi, maty węchowe, maty jakieś silikonowe. Może sobie pan, panie Marku, zapisać, żeby właśnie to chce przekazać. Poza tym też zabawy umysłowe. Poszukać w internecie o zabawach umysłowych dla psa. Jest też ostatnio taka fajna moda na, można powiedzieć, taki pudełko zniszczenia, czyli mamy kartonowe pudełko, do którego wkładamy właśnie gryzak, do którego wkładamy jeszcze kilka jakichś kartonowych pudełek w środku ze smakołykami. Można powiedzieć, że na początku możemy powkładać rolki po papierze toaletowym albo wytłoczki po jajkach, bo to są rzeczy, że nawet jeżeli labrador zje trochę tego papieru, to mu się nic nie stanie. Ale staramy się do tego pudełka wrzucić raczej więcej takich smakołyków, które będą po prostu ją zachęcały i codziennie dać jej takie pudełko do niszczenia. Jeżeli lubi na przykład niszczyć pluszaki, to po prostu w jakimś sklepie typu Lumpex kupić jej kilkanaście tych pluszaków, żeby ona je rozwaliła. To jest dla niej do zabawy. Oczywiście pilnować, żeby nie zjadła większości tego puchu ze środka. Po prostu zapewniać jej to w ramach rozrywki. Dodatkowo oczywiście długie spacery. Ale to nie powinny być spacery wykańczające fizycznie, tylko umysłowo. I tutaj też proszę sobie zapisać o czymś takim jak węchowe safari. Tak jak safari od tego, na które jeździmy do Afryki, ci, którzy mają oczywiście na to fundusze. Węchowe safari, z angielskiego to się nazywa snifari, to są po prostu rodzaj aktywności umysłowych dla psa, które możemy mu zapewnić na zewnątrz. I jeżeli będzie miała zapewnione takie pudełka do niszczenia, będzie miała zapewnione 15 minut zabaw węchowych w domu i takie węchowe safari na dworze, dodatkowo gryzaki i jakiś trening też podstawowy, to wtedy ona będzie o wiele bardziej umysłowo i fizycznie zmęczona w odpowiedni sposób i nie będzie miała tendencji do skakania. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że nie witamy się z nią. Dajemy jej właśnie wtedy jakiegoś gryzaka. Jeżeli mimo to przyjdzie do nas, możemy zamontować na przykład bramkę rozporową w jednym z pokoi i po prostu zachęcić ją, żeby weszła z tym gryzakiem za tą bramkę i musi grzecznie poczekać na nas, widząc nas oczywiście. Ponieważ dlaczego bramka, a nie zamknięte drzwi? Zamknięte drzwi tworzą barierę, przez którą pies się o wiele bardziej stresuje. Przy bramce rozporowej pies nas widzi i nie stresuje się tak silnie. Dlatego o wiele lepszym rozwiązaniem jest tutaj bramka rozporowa. Mam nadzieję, panie Marku, że odpowiedziałam na pana pytania, że część pan sobie po prostu zapisał, część zapamiętał. A tymczasem wracamy do naszych wspaniałych kleszczy. Życie kleszczy, słuchajcie, nie jest takie krótkie, bo trwa około 4 lat. Przez ten czas jedna kleszczowa mama jest w stanie złożyć nawet kilka tysięcy jaj, z których wylęgają się młode osobniki, które dalej wędrują w świat. Oczywiście z tych maluchów przeżywa niewiele. Dlatego tak liczna jest ilość właśnie składanych jaj. Łacińska nazwa kleszczy to Ixodida. Dzielimy je na orzeszki oraz kleszcze właściwe. Do obrzeszków należy jedna rodzina, obrzeszkowatych, w której najbardziej znany gatunek to obrzeszek gołębień. A więc pajęczaki te mogą być pasożytami też gołębi. I często przegania się gołębie lub jest to też właśnie takim argumentem dla osób, które gołębi nie lubią, że przenoszą one tego typu pasożyty, co jest niestety prawdą. Natomiast kleszcze właściwe to grupa składająca się z dwóch rodzin, kleszczowatych, Ixodidae oraz do których, przepraszam, należą najbardziej znane kleszcze, czyli kleszcz pospolity, Ixodes ricinus, oraz drugiej, która nie ma polskiej nazwy, tylko ma nazwę łacińską, Amblemidae, i do której należy coraz bardziej popularny na naszych trawnikach kleszcz łąkowy Dermacentor reticulatus. Mało kto wie, że łącznie w Polsce mamy opisanych aż 26 gatunków kleszczy, więc to nie jest tylko jeden kleszcz. Na stałe występuje 19 z nich. Zapewne jest to związane z faktem, że zwierzęta te raczej nas obrzydzają, ta nasza niewiedza, i nie mamy ochoty czytać na ich temat żadnych artykułów, niż te ewentualnie dotyczące tego, jak się przed nimi chronić lub jak zabezpieczyć nasze domowe zwierzęta, na przykład psy lub koty. Tymczasem istnieje takie powiedzenie, że wrogów należy trzymać bliżej niż przyjaciół. Dlatego dzisiaj trochę wam o tych kleszczach opowiem, szczególnie, że już jest na tyle ciepło, że szczególnie kleszcze łąkowe na dobrze nagranych łąkach wychodzą już na żer. Byłam ostatnio z Magusiem w Wielkopolskim Parku Narodowym i naliczyliśmy wspólnie 10 kleszczy, 3 były na mnie, 7 było na nim. Oczywiście zdążyliśmy je ściągnąć, zanim te kleszcze się w nas wbiły, jak jeszcze wędrowały sobie wśród sierści i na ubraniach. Wszystkie były dorosłymi samicami kleszcza łąkowego, a więc naprawdę spore zwierzęta, bo mają około 4 cm te samice mogą mieć. Z reguły mają przeciętnie około 3-3,5 cm. Kleszcze są stawonogami sezonowymi, co oznacza, że w pewnych warunkach pogodowych nie występują. Natomiast przy ciągle ocieplających się klimacie w ciągu roku ich aktywność naprawdę, naprawdę się wydłuża. Kiedy pojawiają się te pajęczaki? Kilka dni, w których temperatura wynosi średnio około 5 stopni, to już wystarczy, by zachęcić kleszcze do wymarszu w poszukiwaniu żywiciela, czyli zwierzęcia, którego krwią można się pożywić. Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego, a więc Ixodes ricinus, składa się oprócz jaja z 3 stadiów rozwojowych: larwy, nimfy, czyli osobnika młodocianego, oraz osobnika dorosłego. Osobnik dorosły może osiągnąć wielkość nawet 3,5 cm, jeśli chodzi o samice. Samce są mniejsze o centymetr. Natomiast stadium larwalne jest niemal mikroskopijne, a więc od niego wzięło się powiedzenie, że kleszcze są mniejsze od łebka szpilki. Są to kleszcze trójżywicielowe, a więc teoretycznie każde ze stadiów ma swojego osobnego gospodarza. Mała kleszcz po odbyciu godów z samcem składa jaja na roślinach. Najczęściej są to trawy. Jest ich niemało, bo właśnie około 3,5 tysiąca. Z jaj po około miesiącu wykluwają się larwy. Są one niemal mikroskopijne, mają 3 pary odnóży krocznych, czym różnią się od pozostałych stadiów, mających po 4. Stadium to najczęściej atakuje drobne ssaki lub gady. Po najedzeniu się odpada i po około 3-4 tygodniach przekształca się w postać młodocianą, czyli właśnie nimfę. Nimfy atakują już większe ssaki, na przykład zające, kuny, których krwiążywią się przez około dobę, by po opuszczeniu żywiciela wpaść w stan takiego letargu, spoczynku, w którym to letarg trwa nawet do 12 tygodni. Po przebudzeniu przeobrażają się w dorosłego osobnika, który atakuje głównie większe ssaki, na przykład jelenie, wilk czy nas, ludzi. Prawda jest taka, słuchajcie, że nimfa czy larwa nie będą się zastanawiały, czy jesteśmy odpowiednio mali dla nich i jeśli w jakiś sposób wejdą na nas, nie będą z przeprosinami z nas schodziły, tylko po prostu pożywią się naszą ludzką krwią, która jest dla nich po prostu również odżywcza. Oczywiście w przypadku dużych ras psów, które teoretycznie powinny być żywicielami dla osobników dorosłych, również istnieje taka szansa, że po prostu takie maluchy na nie wejdą i ich krwią się pożywią. A tuż po krótkiej przerwie opowiem Wam o tym, jak właściwie ten kleszcz nas wyczuwa i jak dostaje się na ciało żywiciela.
Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, broke the will and tore it up, I can't even say why. All my past is shoring up, beating on my door won't stop, good and blind, so I made it up, and I can't even say why, I can't even say why.
Come
koty i inne kłopoty.
Może uda mi się odebrać telefon, który właśnie nas dzwoni. O, nie chce się odebrać. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Ja chciałem się upewnić tylko co do wielkości dorosłych osobników kleszczy.
Tak.
Bo pani mówiła 3,5 do 4 centymetrów.
W przypadku kleszcza łąkowego, tak.
Centymetrów czy milimetrów?
Centymetrów. Tak, dorosłe takie osobniki wielkie? Są wielkie w przypadku kleszcza łąkowego. W przypadku kleszcza naszego zwyczajnego, pospolitego, to jest 3,5 centymetra może mieć samica dorosła. To jest maksimum oczywiście. Przeciętnie są mniejsze. A pan pewnie się zastanawia, dlatego że one są czasami bardzo malutkie. Z reguły spotykamy wówczas samce albo osobniki młodociane.
Ale największe, jakie widziałem, to tak ze 3-4, ale milimetry.
No, no to widzi pan. To widział pan tylko i wyłącznie te maluchy.
Za młode.
Tak. A są naprawdę spore. Proszę sobie wpisać właśnie w Google'a kleszcz łąkowy i zobaczy pan, jakie to jest wielkie. I oczywiście też warto podkreślić, że w przypadku wielkości liczy się od, można powiedzieć, od ostatniej pary do pierwszej pary odnóży. Nie liczy się samego odwłoka, jeżeli chodzi o wielkość. Więc odwłok jest o wiele mniejszy. Tak jak w przypadku innych pajęczaków, jakbyśmy na przykład mówili o pająku krzyżaku, to też się liczy od końca tych ostatnich pary odnóży krocznych do pierwszych, do samego czubka. Więc jakby jak on się tak rozkłada na pajęczynie, to wtedy możemy policzyć taką całą długość. Dlatego też nam się to wydaje trochę jak kosmiczne wielkości. Ale proszę naprawdę sobie poszukać, jak duże potrafią być te osobniki. Można powiedzieć, że kleszcze łąkowe, no to już takie przeciętne osobniki jak mój paznokieć. Zapewne ja mam małe paznokcie, także tutaj trudno mi jest porównać, ale są naprawdę, naprawdę spore. Ale dziękuję serdecznie za ten telefon. Wszystkiego dobrego. No i mamy drugi telefon. Halo, dzień dobry.
Pani Zuzo, ja już wcześniej poszukałam sobie w Google'ach kleszcz łąkowy, bo też mi się to nie bardzo, że się tak wyrażę, wyobrażałam sobie. Aha. I niestety wyraźnie milimetrów.
3,5 milimetrów?
Dokładnie tak. Proszę wpisać sobie kleszcz łąkowy i Wikipedia i inne źródła w Google'ach podają właśnie taką wielkość. Dziękuję, nie przeszkadzam.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo za te wasze głosy. One faktycznie... Dobrze, to przepraszam w takim razie, jeżeli mamy tutaj taką wielkość, to w takim razie to jest wielkość, która mówi nam o samej długości odwłoka. A jeżeli zobaczycie sobie ich naprawdę, jakie one potrafią być spore, tak faktycznie, to jest mój oczywiście błąd tutaj, także was bardzo, bardzo przepraszam. One mają faktycznie wielkość 3,36 mm średnio samice, to jest mój błąd oczywiście. No dobrze, tutaj czasami takie rzeczy się zdarzają, musiałam to po prostu źle zapamiętać. W każdym razie te 3,5 mm to też nie jest jakaś tam mikroskopijna wielkość. To w takim razie zobaczcie sobie, jak wygląda główka od szpilki. Ona nie ma takiej długości, wielkości. Ona ma około 0,5 mm do milimetra. Mówimy tu oczywiście o takiej żeliwnej szpilce, nie o jakiejś tam zakończonej kolorową, plastikową kuleczką na górze. I faktycznie tutaj one są naprawdę, można powiedzieć, już te larwy mikroskopijne. No dobrze, to w takim razie, skoro tutaj popełniłam on taki, można powiedzieć, kardynalny błąd, mam nadzieję, że mi go wybaczycie, to trochę może się usprawiedliwię i troszeczkę pociągnę dalej właśnie, jak ten kleszcz nas wyczuwa, troszeczkę o tym wam opowiem, jak dostaje się to na nasze spodnie, czy tam na sierść naszego psa. Bo wokół tego procesu też narosło wiele mitów. Chyba tutaj największy z nich jest ten, jakoby kleszcze spadały nam na głowę z wysokości. gdzie czekają, aż przejdziemy. Kleszcze najczęściej spinają się na źdźbła trawy lub też inne rośliny zielne, na przykład paprocie. Wchodzenie na drzewo po to, by z nich zeskakiwać, jest dla tych zwierząt po prostu nie jest opłacalne, ponieważ wejście na tak dużą roślinę zajmuje wiele czasu, dodatkowo zużywa ogromne pokłady energii, no i dodatkowo należy wiedzieć, że zwierzęta te widzą bardzo słabo, więc spadnięcie na plecy przechodzącej sarny graniczyłoby z cudem, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób kleszcze wyszukują żywicieli. Dlatego właśnie roztocze zdecydowanie wolą oczekiwać na swoich żywicieli na trawach albo innych niskich roślinach. Jak możemy dowiedzieć się z książki Zoologia stawonogi profesora Czesława Błaszaka z Wydziału Biologii naszego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kleszcze posiadają specyficzny organ zwany narządem Hallera. Jest to narząd zmysłowy. Występuje na stopie pierwszego odnóża i składa się z pęczka szczecin oraz dwóch zagłębień zamkniętych przezroczystą błon. Przede wszystkim jest swoistym narządem węchu, czyli chemoreceptorem, ale wykrywa też bodźce mechaniczne, czy jest mechanoreceptorem, a przypuszczalnie reaguje także na zmiany wilgotności, higroreceptor i temperatury, czyli termoreceptor. Czyli kleszcz doskonale wie, czy przechodzi obok niego żywiciel, czy na przykład na trawę spada gdzieś tam liść z drzewa. Kleszcze w charakterystyczny sposób wyciągają przecież pierwszą parę odnóży i można powiedzieć, że wachlują, by jeszcze lepiej poczuć zbliżającego się potencjalnego żywiciela, kiedy ten przechodzi, dotykając rośliny, na której znajduje się pasożyt. Ten natychmiast puszcza się jej i chwyta sierści gospodarza. No i przy umocowaniu na organizmie żywiciela też kleszczom pomagają takie pazurki, które zwieńczają każde z odnóży krocznych i są one niezwykle potrzebne, by zwierzę nie spadło. Nie spadło oczywiście przedwcześnie z gospodarza, dlatego kleszcza nie jest tak łatwo podnieść, odczepić, kiedy spaceruje po naszej skórze czy też ubraniu albo sierści naszego przyjaciela. Pogoda dla kleszczy, czyli kiedy jesteśmy najbardziej narażeni. Kleszcze preferują dni ciepłe, w upały radzą sobie gorzej, ponieważ jest dla nich zbyt sucho, ale mimo to często pozostają na stanowiskach. Nie przepadają za takim stałym deszczem, w trakcie ulewy chowają się w ściółce i ich spotkanie jest mniej prawdopodobne. Co oczywiście nie zwalnia nas z odpowiednich zabezpieczeń przed kleszczami, bo zawsze możemy trafić na tak zwany wyjątek potwierdzający reguły, czy to w ciężki upał, czy to właśnie w jakąś ulewę. Dlaczego w przypadku ludzi kleszcze lubią jednych bardziej, a innych mniej? Tak jak już wcześniej powiedziałam, kleszcze posiadają specjalny narząd Hallera, który pomaga im w wyszukiwaniu ofiary. Im ofiara intensywniej pachnie, tym jest bardziej atrakcyjna dla pajęczaka. Niektóre nieoficjalne badania mówią nawet o tym, że kleszcze preferują osoby, które pryskają się konkretnymi perfumami o słodkim zapachu. Natomiast jeżeli chodzi o nasz naturalny zapach, kleszcze zdecydowanie częściej wybierają osoby, które mają skłonność do intensywnego pocenia się. Nawet maskując zapach dezodorantami, antyperspirantami, nie jesteśmy w stanie zablokować wydzielania potu z naszego ciała. Dodatkowo kleszcze lubują się w tych osobach, których pot pachnie intensywniej. Po prostu jest dla ich narządu łatwiej wyczuwalny, a swoją drogą też bardzo atrakcyjny. Poza tym, gdy się pocimy, temperatura naszego ciała oczywiście się podwyższa i to też nie umyka kleszczowym narządom Hallera. Jest to oczywiście zła wiadomość dla tych, którzy mają problem właśnie z potliwością, ponieważ im więcej wydzielamy potu, tym większa szansa na ugryzienie przez kleszcza, albo przynajmniej na to, że kleszcz nas zauważy i będzie próbował się po nas wspiąć. Poza zapachem przyciągamy także kolorami. Nie bez kozery do odłowu w celach badawczych używa się specjalnych białych płacht na kijach wyglądających troszkę jak wielkie białe flagi. Dlatego ta metoda pozyskiwania kleszczy też nosi nazwę flagą. Kleszcze lubią jasne kolory, ponieważ ich bardzo słaby narząd wzroku najlepiej odbiera właśnie skrajności. Na ciemnym dnie lasu żadna biała skarpeta nie umknie oczom tego pasożyta, dlatego na wyprawę do lasu zalecane są buty, skarpety i spodnie w ciemnych barwach. W tym wypadku białe i jasne psy, takie jak na przykład mój Magnum, mają o wiele gorzej. A czarne labradory są mniej widzialne przez kleszcze. Natomiast tutaj duży plus dla właścicieli jasnych czworonogów, na jasnej sierści o wiele łatwiej jest dostrzec poruszające się pajęczaki. Jakie miejsca na ciele najczęściej atakują kleszcze? Anoż okolice uszu, włosów, kola, pępka i pachwin, czyli wszędzie tam, gdzie miękko, ciepło i wilgotno. Ukucia kleszcza niestety nie jesteśmy w stanie poczuć. Są one o wiele delikatniejsze niż komary i wydzielają wyższej klasy substancje znieczulające. Poczujemy dopiero, kiedy wykryjemy kleszcza na przykład dłońmi lub kiedy kleszcz odpadnie, a w miejscu ugryzienia pojawi się stan zapalny. Wstrzyknięcie mocnej substancji znieczulającej przynosi kleszczowi wiele korzyści, ponieważ dzięki tym substancjom gospodarz nie będzie miał potrzeby drapania się w miejscu wkucia, kiedy żywiciel będzie jeszcze jadł swój posiłek. A co za tym idzie, występuje wielkie prawdopodobieństwo, że pies czy niewielkie prawdopodobieństwo, że pies czy też zając zaczną się drapać i być może uszkodzą ciało napitego kleszcza. Kiedy już jedno z naszych domowników lub my staniemy się stołówką dla kleszcza i uda nam się gagatka wykryć, wtedy następuje bardzo ważne pytanie, co nam grozi? Kleszcze mogą być nosicielami wielu różnych chorób, w tym boreliozy, odkleszczowego zapalenia mózgów, babeszjozy czy anaplazmozy granulocytarnej, HGA, które dotyczą zarówno nas, jak i naszych czworonożnych przyjaciół. Jedne i mają się nas bardziej, inne ich. Chyba najbardziej znaną chorobą, o której słyszał każdy, jest właśnie borelioza, czyli choroba z Lyme, którą możemy zarazić się tylko i wyłącznie właśnie od kleszcza. Nie można się zarazić na przykład od drugiej osoby, od drugiego człowieka, który ma boreliozę. Według wielu epidemiologów jest to ukryta pandemia XXI wieku. Na chorobę tę choruje bowiem bardzo wiele osób, często nawet o tym nie wie. Objawy tej choroby są nieswoiste i te cięższe mogą pojawić się dopiero po wielu latach od zarażenia. Najbardziej znanym wszystkim objawem jest oczywiście pierwszy, czyli rumień wędrujący, ale niestety występuje on tylko u części zakażonych, około 40-60%. No i oprócz tej zmiany skórnej we wczesnych stadiach boreliozy mogą pojawić się ogólne objawy, tak jak zmęczenie, zawroty głowy, bóle głowy. Następnie ujawniają się różne inne objawy. Najczęściej są to porażenia nerwu twarzowego, widoczne jako porażenie połowy twarzy. No i inne rzadsze symptomy, które mogą obejmować bóle, problemy z sercem, zapalenie stawów, najczęściej kolanowych, no aż po poważne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Poza tym dochodzą też objawy takie jak zaniki pamięci, takie objawy depresyjne, ogólne złe samopoczucie, o nieznanym podłożu, senność i tak dalej, i tak dalej. Obecnie na boreliozę wykonuje się wiele różnych testów, które z roku na rok zwiększają dzięki badaniom swoją skuteczność, a wczesne stadium boreliozy można leczyć. Dlatego jeżeli ugryzł u was kleszcz, zobaczyliście, że już był mocno napity, czyli musiał już być tam kilka dobrych godzin na was, to wtedy warto zrobić sobie taki ten test, nawet za koszty takie, jakie mają, bo pewnie są dosyć drogie. No i w tym wypadku lepiej wydać te pieniądze i od razu zacząć się leczyć antybiotykami, niż potem żałować, bo objawy boreliozy mogą się pojawić po kilku latach. U zwierząt, na przykład u psów, częściej występuje papeszioza, ona też piroplazmozą, lub anaplazmoza granulocytarna. Obydwie te choroby jeszcze do niedawna były domeną wschodniej części naszego kraju, natomiast obecnie pojawiają się także u nas prawdopodobnie w związku z przypadkowym zawleczeniem przez ludzi i zwierzęta kleszczy z tamtej części Polski. Objawy babesziozy pojawiają się dopiero po pewnym czasie od wniknięcia pierwotniaka do organizmu i zazwyczaj okres takiej inkubacji choroby wynosi od 10 nawet do 21 dni. No i kiedy już pojawi się taki pierwszy objaw, to wszystko się dzieje bardzo szybko. Babeszioza jest niestety chorobą o bardzo gwałtownym przebiegu, zatem w przypadku stwierdzenia objawów konieczna jest natychmiastowa konsultacja z weterynarzem, który wdroży specjalne leki przeciw pierwotniakom oraz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe. Najbardziej skuteczną metodą rozpoznania babesziozy jest wykazanie obecności pasożytów w rozmazie krwi. A jak wyglądają symptomy zarażenia pierwotniakiem do rodzaju babesia? O tym powiem wam tuż po krótkiej przerwie.
Because the views are chance. Be ready to live, and it'll be ripped right out of my hands. And maybe someday we'll take a little ride. We'll go up, 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 and everything will be just fine. We'll go up, 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 but I'll fly a little higher. Go up in the clouds because the view's a little nicer up here, my dear. If only I had a little bit more time. If only I had a little bit more time with you. We could go up, up, up and take that little ride. We'll sit there holding hands and everything will be just right. Maybe someday I'll see you again. We'll float up in the clouds and we'll never see the end. And we'll go up, 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 but I'll fly a little higher. Go up in the clouds because the view's a little nicer up here, my dear. It won't be long now. It won't be long now.
Koty i inne kłopoty.
Jak wyglądają symptomy zarażenia pierwotniakiem z rodzaju babeszia? Po pierwsze, jeżeli chodzi oczywiście o nasze psy, nie chodzi o nas, bo u nas, u ludzi rzadko tak naprawdę zarażamy się tym pierwotniakiem. Natomiast w przypadku psów, które najczęściej się zarażają, dochodzi do pierwszych symptomów takich jak taka ospałość, niechęć, apatyczność. Pies staje się niechętny do współpracy, nie cieszy się z naszych spacerów, z innych rzeczy, które normalnie sprawiają mu ogromną radość. Leży, nie rusza się, wygląda po prostu na bardzo smutnego. Poza tym dochodzi też brak apetytu i pies po prostu nie chce jeść. Często nie chce pić, ale w przypadku, kiedy pojawia się wysoka gorączka, która dochodzi czasami do 41 stopni, zwierzę będzie pić wtedy bardzo dużo płynu, żeby to was po prostu nie zwiodło. Poza tym pojawia się powiększenie węzłów chłonnych, no i pies zaczyna wymiotować. Pojawia się też niestety biegunka, często z krwią, ponieważ babeszia atakuje krwinki i po prostu je niszczy. Zarzucenie lub bladość błon śluzowych jamy ustnej, czyli dochodzi do swoistej żółtaczki. Problemy z oddawaniem moczu i też niestety krwiomocz, co tutaj również świadczy o tym, że są niszczone krwinki. No i niewydolność oddechowa, krążeniowa, zaburzenia ze strony układu nerwowego. Niestety nieleczona albo leczona zbyt późno zawsze prowadzi do śmierci zwierzęcia. Co ciekawe, ukąszone przez kleszcza nosiciela pies nie zawsze choruje, słuchajcie. Bywa, że staje się on nosicielem pasożyta, który przez wiele miesięcy może nie dawać znaku o sobie, aż do rozwoju choroby, kiedy na przykład zwierzę przeżyje silny stres. Wtedy się zaczyna choroba rozwijać nagle i mogliśmy być z psem kilka miesięcy wcześniej w lesie. Kleszcz go ugryzł, wiedzieliśmy, że ten kleszcz jest i nawet nie skojarzymy, że to były właśnie objawy związane z babesziozą. I wtedy bardzo dużo osób sobie myśli, Boże, przecież jest styczeń, jest minus 15, tak? A mój pies choruje na babeszję. To jest niemożliwe, żeby kleszcz został przez kleszcza ugryziony. Tak, ale mógł zostać ugryziony wcześniej. Dlatego tak ważne jest w odpowiedni sposób zabezpieczać psy, koty i inne kłopoty przed kleszczami. Koty, jak wielokrotnie opowiadałam w audycjach, powinny pozostać w domach, ponieważ świat zewnętrzny nie jest dla nich niczym dobrym, kiedy pozostają w nim same sobie. Nie dość, że zabijają setki zwierząt, to dodatkowo same narażają się na śmierć, chociażby w związku właśnie z chorobami przenoszonymi właśnie przez kleszcze. Oczywiście, jeśli mamy kota, z którym wychodzimy na spacery, na smyczy, bo wiem, że zdarzają się tacy koci podróżnicy, wtedy takiego kota należy bezwzględnie zabezpieczyć. W przypadku kotów absolutnie nie wolno stosować kropelek na kleszcze przeznaczonych dla psów, ponieważ kot, zlizując preparat, bardzo szybko niestety odejdzie z tego świata. Zarówno w przypadku psów, jak i kotów ważne jest, by substancja, którą stosujemy, miała jak największą skuteczność. Między bajki, słuchajcie, możemy włożyć działanie ultradźwiękowe odstraszacze kleszczy, które montujemy do obroży psa. Nie działają one zupełnie. A jeśli ktoś zauważył, że faktycznie przy założeniu żaden kleszcz na psa nie wszedł, no to niestety, jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że kleszcze nie było w miejscu waszego spaceru. Niestety obroże na kleszcze też nie spełniają zadania. Te tanie są po prostu lekarstwem dla naszego sumienia, a te droższe muszą być odpowiednio ciasno montowane, by dotykać ściśle skóry zwierzęcia, a więc powodują też na niego niestety dyskomfort. Dodatkowo też często wywołują alergie skórne, objawiające się wypadaniem sierści lub zaczerwienieniami. Dodatkowo wystarczy, że obroże delikatnie poluźnimy i jej skuteczność radykalnie spada. W przypadku kropli trzeba mieć na uwadze, że są one silnie toksyczne, a więc takiego psa nie będzie można przez jakiś czas dotykać, szczególnie przez dzieci, którym wiadomo, co do rączki, to do buzi. Dodatkowo substancja jest odporna na zmywanie, więc latem, kiedy nasz pies będzie wchodził do wody, wypłucze całą substancję do jeziora. No i pomijając toksyczność dla środowiska, krople przestaną chronić naszego zwierzaka. Dodatkowo mam wiele odzewów oraz bazuję na własnych doświadczeniach, gdzie pies mimo kropelek kleszcze pojedyncze łapał. A w takim pojedynczym kleszczu, jak na złość, mogą pojawić się pierwotniaki i choroba będzie gotowa. Nie ma więc co ryzykować. Jak dotąd najbardziej skuteczne są specjalne tabletki doustne działające na pasożyty wewnętrzne. Mają one 98% skuteczności, a więc mamy 98% pewności na to, że pies nie zarazi się na przykład babeszią. Obecnie na rynku jest wiele preparatów o takim właśnie działaniu, na przykład Simparica albo Bravecto. A w przypadku nas ludzi zostają środki odstraszające kleszcze, których absolutnie nie wolno rozpylać na psach lub kotach, ponieważ są one rażąco toksyczne i mogą powodować silne uszkodzenia nerek i wątroby, no a przed ukąszeniami nie będą chroniły zwierzęcia, ponieważ nie będą rozpylone na skórze, tylko będą rozpylone na sierści. I nawet jeżeli kleszcz się przestraszy tego zapachu, to wejdzie głębiej, tam już tego środka nie będzie. Także absolutnie tego nie róbmy. Jak jeszcze można zapobiec w biciu? No najprościej jak się da, przeglądając siebie i psa lub kota po powrocie ze spaceru w dłuższej wycieczki do lasu. Jeśli znajdziecie na sobie lub psie kleszcza i jesteście jeszcze w lesie, najbezpieczniej go z siebie po prostu zdjąć, położyć na ziemię. Zgniatanie zabrudzi nasze dłonie patogenami i jakkolwiek zarażenie w tym wypadku jest praktycznie niemożliwe, lepiej dmuchać na zimne. Jeśli mimo to znajdziecie, słuchajcie, wbitego kleszcza, pamiętajcie o bardzo ważnych zasadach. Biorąc pod uwagę fakt, że wbity w ciało nasze lub naszego zwierzęcia kleszcz może być potencjalnym nosicielem choroby, musimy znać pewne fakty. Po pierwsze, nie ma co panikować, bo kleszcz nie przekazuje patogenów od razu. Musi minąć około 6 godzin od wkłucia, żeby patogeny z układu trawiennego kleszcza przeniosły się do naszego krwioobiegu. Jeśli nie znacie się na tym, jak bezpiecznie wyciągnąć kleszcza, najlepiej pojechać do weterynarza, w przypadku psa czy kota, a w przypadku naszym po prostu do lekarza. Jeżeli jesteście odważni, to zaraz przedstawię wam, jak najbardziej w odpowiedni sposób pozbyć się pasażera na gapę. No i może na początek zacznę od tego, czego nie wolno wam robić. Po pierwsze, nie wolno uszkadzać ciała kleszcza w żaden sposób, a więc kleszcza nie przypalamy, nie przekuwamy. Nie wolno smarować kleszcza tłuszczem, nie wolno kleszcza wykręcać ani zduszać jego odwłoka. Te wszystkie rzeczy powodują, że kleszcz zacznie wymiotować, co może zwiększyć prawdopodobieństwo zakażenia gospodarza chorobami odkleszczowymi, a więc na przykład babesziozą czy boreliozą, ponieważ one znajdują się w jelitach kleszcza, więc kleszcz musi po prostu zwymiotować treść. No i w tym momencie niestety nas zaraża. Czego potrzebujemy do dobrego wyciągnięcia kleszcza, takiego prawidłowego? No pensetę, zwyczajną lub specjalnie do tego używaną do właśnie wyciągania kleszczy, chusteczkę higieniczną lub jakikolwiek kawałek papieru toaletowego, żeby włożyć w nie kleszcza i po prostu potem go zutylizować. Jak wyciągamy? Przytrzymujemy kleszcza tuż przy skórze, oczywiście za pomocą tej pensety lub specjalnej lub takiej zwykłej. I nie przytrzymujemy za odwłok, żeby to było tutaj dla nas oczywiste. Przytrzymujemy przy skórze. No i wyciągamy zwierzę jednym zdecydowanym ruchem w górę. Jeżeli będziemy to robić wolno, urwiemy gnatosomę, a więc przednią część zwierzęcia, w której znajduje się m.in. ten ryjek, czyli hypostom. No i jeżeli tak się stanie, co wtedy robić? Najczęściej w przypadku psów weterynarze radzą, że po prostu zostawić tą gnatosomę. Organizm sam się je pozbędzie, pozbywając się starego naskórka. Jeżeli bardzo chcemy się pozbyć tego kawałka kleszcza, powinien to zrobić weterynarz albo lekarz. I podsumowując, słuchajcie, kleszcze będą z nami do końca świata o jeden dzień dłużej. Są organizmami bardzo wytrzymałymi na zmiany i mogącymi przetrwać miesiące głodówki. Mam nadzieję, że dzięki tej audycji, mimo tego błędu z tymi centymetrami na milimetry, nieco zbliżyliście się do wroga, poznając jego zwyczaje i przystosowania, a usprawiedliwiając się przez cały weekend, przepraszam, dla mnie to był weekend chyba, przez kilka dni uczyłam się do egzaminu, gdzie większość rzeczy była podawana w mikrometrach i po prostu mikrometry, milimetry, milimetry, centymetry i upierałam się, że są to centymetry, ponieważ w głowie cały czas miałam milimetry i mikrometry. Także bardzo serdecznie Was jeszcze raz przepraszam. Kleszcze mają 3,5 mm. Te największe. Kleszcze łąkowe lub kleszcze pospolite. Mam nadzieję, że mi ten błąd już wybaczyliście. No i mam nadzieję, że dzięki tej audycji właśnie poznaliście zwyczaje, przystosowania. Będziecie mogli wykorzystać przeciwko naszemu wrogowi te informacje, idąc na wycieczkę do lasu. Zabezpieczajcie siebie i Wasze zwierzęta. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami i życząc Wam miłej soboty. No i pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.